Bracia i siostry, błogosławiona Katarzyna Emerich w swoich objawieniach opisuje takie zdarzenie. Po dwóch spotkaniach z Jezusem tego samego człowieka, który miał na imię Desmas. Ich pierwsze spotkanie było wtedy, kiedy święta rodzina uciekała przed gniewem Heroda do Egiptu. Zamieszkali w gospodzie przydrożnej i tam było chore dziecko, chłopiec chory na trąd. Maria, zdjęta litością, powiedziała do matki, żeby wykąpała swojego syna w wodzie, w której ona wykąpie swojego. I chłopiec wyzdrowiał. Ale ten cud poszedł na zmarnowanie. Tak jak wiele cudów. Ten chłopiec stał się przestępcą. Jak mówimy, łotrem, złoczyńcą, grzesznikiem. Minęło 33 lata i spotkali się znowu na Golgocie. Obaj mieli wrażenie, że gdzieś już się widzieli. I ten nawracający się łot, Desmas, woła do Jezusa w ostatniej chwili życia, w ostatniej godzinie życia. Last minute, byśmy powiedzieli. Ocal mnie. Prosi o miłosierdzie. I Jezus mu nie odmawia. Dokonuje drugiego cudu. Miłosierdzia. Ktoś zapyta, czy tak było naprawdę. Objawienia są uznane przez Kościół za prawdziwe, ale mogło tak być. A dlaczego tak możemy uważać? Ponieważ wiele cudów i wiele uzdrowień poszło na marne. Ilu ludzi zgubiła uroda? Była taka znana blondynka, Marilyn Monroe. Faceci tracili na niej głowę. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych i jego brat, prokurator generalny, obaj stracili głowę dla tej jednej kobiety. I jak skończyła? Przedawkowała narkotyki, leki i alkohol. Nigdy nie mogła urodzić dziecka, choć była w ciąży, ponieważ kontrakty filmowe reklamodawcy nie pozwalali jej zostać matką. Była bardzo nieszczęśliwą kobietą. Uroda ją zgubiła. Może gdyby była trochę mniej urodziła, może życie by się potoczyło inaczej. Ilu ludzi zgubił intelekt? Fritz Haber, naukowiec niemiecki żydowskiego pochodzenia, wymyślił cyklon B. Dostał Nobla. I ten gaz zabijał w komorach gazowych niemieckich obozów. Jego żona strzeliła sobie z rewolweru w samo serce, nie mogąc znieść, że wynalazek męża masowo eksterminuje ludzi. Intelekt. Cud intelektu. A władza ich zgubiła. Ilu ludzi niepotrzebnie sięgnęło po władzę i zdobyło ją. I było to nieszczęście dla innych, a przede wszystkim dla nich samych. Wiele cudów idzie na zmarnowanie. Zdrowie, uroda, pieniądze, władza, sukces, intelekt. Wiele cudów idzie na zmarnowanie, tak jak w przypadku tego Łotra. Gdyby nie wyzdrowiał, pewnie by nie był złoczyńcą, a na pewno nie popełniłby takich grzechów, jakie popełnił. Może by nawet przedwcześnie umarł. Cud, który poszedł na zmarnowanie. Czy w twoim życiu nie ma takich cudów? Może cudem twoim jest, takim jest twoje małżeństwo. I niestety na zmarnowanie. Ile łask poszło na zmarnowanie, które Bóg udzielił mnie, tobie, komuś, nam wszystkim. Ile łask. I dlatego musimy wołać o ten jeden, ten ostatni, ten dokonujący się najpóźniej, tuż przed śmiercią. Panie, ratuj! Okaż mi miłosierdzie. To wystarczy. Jezus nie odmówi. Mówi do tego człowieka, pogubionego przecież, w perspektywie 30 paru lat. Młody. Dziś będziesz ze mną w raju. Trzeba czegoś więcej? Po tym wszystkim, co on zrobił? Po tym wszystkim? Trzeba większego cudu? Od tej obietnicy, którą Jezus mu składa? Cud miłosierdzia. Pamiętaj, że zawsze jest możliwy. Może fizycznie będziesz chorował. I może nigdy nie wyzdrowiejesz. I może nawet umrzesz z powodu tej choroby. Ale cud miłosierdzia zawsze jest możliwy. Zawsze. I wobec każdego. Ale jest jeden warunek. Wiara, że jest miłosierdzie Boże. Że jest Jezus Chrystus. Cud miłosierdzia, czego dokonuje Król Wszechświata. Dziwne jest to panowanie Jezusa, bo On niczego nikomu nie narzuca. Kocha nas w całkowitej wolności. Tak naprawdę jedyne, czym dysponujemy, to są akty naszej woli. Wszystko inne do nas nie należy. Nie nazywaj tego, co nie jest twoje. Nawet twój oddech nie jest twój. No jak cię Bóg zabierze, umierasz. Jedyne, co mamy, to jest wolna wola. I Chrystus nie narzuca swojej obecności nikomu, bo chce być wybrany świadomie, dobrowolnie, przez każdego z nas. Mamy prefigurację tego zdarzenia w drugiej księdze Samuela, w Hebronie, czyli takim żydowskim gnieźnie pierwszej stolicy. Gromadzą się przedstawiciele 12 pokoleń Izraela i są świadkami namaszczenia Dawida na króla. I mówią mu: jesteśmy kości twoje i ciało twoje. Jesteśmy jedno z tobą. To jest słowo bardzo ważne, zwłaszcza dla Polaków, teraz, kiedy jesteśmy podzieleni i skłóceni na wszelkie możliwe sposoby. Potrzebujemy jedności. Podziały się już dokonały. Teraz czas na jedność, na budowanie jedności. Podziały się już dokonały, z których tak naprawdę nic sensownego nie wynika. Tylko dalsza destrukcja. Tym wszystkim, którzy się dystansują i mówią, że ich to nie obchodzi, opowiem pewną bajkę zapisaną w Księdze Sędziów w Starym Testamencie. To jest taka bajeczka, która jest bardzo metaforyczna, jak rośliny wybierały sobie króla. Nikt nie chciał panować. Poszły do oliwki i mówią, słuchaj, może ty będziesz panować. A oliwka mówi, ja mam się wyrzec swojej oliwy, która namaszcza bogów, kapłanów, proroków. Nie. To poszły do figowca i mówią, może ty będziesz królem. Ale figowiec mówi, ja mam się wyrzec swojej słodyczy. Nie, nie będę. To poszły do winnej latorośli, mówią, może ty będziesz rządzić nad nami. A winna latorość mówi, ja mam się wyrzec wina, które rozwesela wszystkich. Więc na końcu poszły do ciernistego krzewu. I mówią, może ty będziesz rządził. A cielisty krzew mówi, jak najbardziej. Jestem gotów. Wiesz, o kim ta jest historia pierwotnie? O Jeroboamie. A kim był Jeroboam? To był wnuk Dawida. To był syn mądrego Salomona. Pismo Święte mówi, że najmądrzejszy z możliwych miał najgłupszego z możliwych. Tak się czasem zdarza, że mądrzy rodzice mają głupie dzieci. No i właśnie to jest ten przypadek. I na czym polegała głupota Jeroboama? Że podzielił królestwo, które zbudował jego dziadek. Trzy pokolenia trwało. Szczęście. Zbudowane za cenę wielu ofiar. Nie wiem, ile ludzi zginęło, zanim Dawid to wszystko ustanowił, ale tysiące. I jego wnuk. Najgłupszy z możliwych, mówi pismo. Zniszczył dzieło dziadka. Czy nam to coś mówi? Nam, Polakom? Mówi ci to coś? I co ci to mówi? Że możemy swoje szczęście roztrwonić. Że możemy je zniszczyć. Bo mamy taki potencjał niszczenia. Tak jak mamy potencjał tworzenia. Wystarczy obojętność ludzi dobrych, prawych, sumiennych, gorliwych, mądrych, przewidujących. Wystarczy bierność jednych i dojdzie do nieszczęścia. To jest bardzo ważna historia. Jedność. Szukanie jedności. Teraz czytam biografię de Gaulle'a. Czytam ją bardzo powoli, bo ona jest bardzo esencjalna. Tam jest mnóstwo faktów, które warto przemyśleć. Otóż po wojnie de Gaulle miał taki dylemat, bo Francja wyszła zwycięsko, ale mogła utonąć w krwi bratobójczej, ponieważ część Francuzów, która była w ruchu oporu i walczyła o wolną Francję, chciała dokonać zemsty na zwolennikach rządu Vichy i na kolaborantach z Rzeszą. I de Gaulle bronił Francuzów przed zemstą. Właśnie mówił, że mogą utonąć w bratobójczej krwi. I tego nie wolno robić. Zresztą to nie był jedyny kraj, który miał podobny dylemat. Niemcy miały problem denazyfikacji, a Hiszpanie mają problem frankizmu. A my mamy problem sami ze sobą. Czy nie mamy? Instynkt przetrwania każe mówić to, co mówią pokolenia przybyłe do Hebronu. Jesteśmy kości Twoje i ciało Twoje. On nie wymusza tego na nich. To oni przychodzą do Niego i mówią. Tak Taki jest ich wybór życiowy. Chcemy jedności. I my mamy chcieć jedności. Wprawdzie, ale jedności. Jedności, ale wprawdzie. Chrystus chce być królem, ale jak? Przez akty woli każdego z nas. On chce, żeby każdy z nas, nie w jakiejś ceremonii, że ogłosimy go królem wszechświata i postawimy statuę z trzema koronami na głowie Jezusa. To naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o osobistą relację każdego z nas do Jezusa. Jaką mamy relację? Na czym ona jest oparta? Do czego nas to zobowiązuje? O to chodzi. A nie o jakąś ceremonię. My możemy zrobić ceremonię ogólnonarodową i transmitować ją nawet przez satelity. Tylko, że z tego nic nie wyniknie. No potrzeba aktu woli, że ktoś, ja, ty, on, ona, ktokolwiek uzna, że Jezus ma prawo do mnie. Najpierw i przede wszystkim On. Najpierw i przede wszystkim. Jeśli tego nie uznajesz, to będziesz chodził własnymi drogami. I będziesz myślał, że o to chodzi. W życiu, że na tym polega wolność, a nie na tym polega wolność. Że każdy będzie chodził swoimi drogami. Żona swoimi, mąż swoimi, dzieci swoimi, dziadki swoimi, teść swoimi, ksiądz swoimi, biskupi swoimi, media swoimi. I te drogi będą się tylko krzyżować. Mamy szukać jedności. W prawdzie. To jest bardzo trudna jedność. Bo musimy być świadomi swoich win, swoich zasług, swoich klęsk, swoich możliwości, swoich ograniczeń. Mamy być świadomi. Wtedy nasze wybory czemuś służą. Chrystus niczego nie narzuca, nikomu. Mamy Go wybrać. Tak jak było dwóch łotrów. Jeden bluźnił, a drugi się modlił. Patrz, jakie to współczesne. Jeden się modli, a drugi bluźni. Jeden bluźni, a drugi się modli. Dzieje się Ewangelia. A potem są konsekwencje. Są konsekwencje bluźnierstw i są konsekwencje modlitwy. Są konsekwencje wiary i są konsekwencje zwątpienia. A Chrystus? A Chrystus pośrodku nas.